Rozdział 13. Odmowa. Kardynał wsparł łokieć na rękopisie, twarz na ręce i patrzył przez chwilę na młodzieńca. Nikt nie posiadał równie badawczego i głębokiego spojrzenia jak kardynał de Richelieu i D'Artagnan czuł się na wskroś przeniknięty tym wzrokiem. Nie pokazywał tego jednak po sobie, trzymał kapelusz w ręce i czekał, aż jego eminencja raczy przemówić, a jego postawa nie wyrażała ani dumy, ani zbytniej uniżoności. Panie, odezwał się kardynał. Czy jesteś z tych D'Artagnanów, którzy pochodzą z Bern?
Tak, wasza wielebność, odparł młodzieniec.
Jest kilkanaście rodzin noszących to nazwisko w Tarp i okolicach. Do której z nich należysz?
Jestem synem tego, który brał udział w wojnach religijnych wraz z wielkim królem Henrykiem, ojcem obecnie nam pracującego monarchy.
Tak, to ten sam. To pan wyruszyłeś przed 8 miesiącami ze swoich stron rodzinnych, aby szukać szczęścia w stolicy?
Tak, eminencjo.
Przybyłeś przez Mont, gdzie cię spotkała jakaś nieprzyjemność? Nie wiem co takiego, lecz zawsze coś tam było.
Eminencjo, rzekł D'Artagnan.
Oto, co mi się przytrafiło... Nie potrzeba.
Przerwał kardynał z uśmiechem, dającym do zrozumienia, iż zna równie dobrze całe zdarzenie, jak ten, co chciał je opowiadać.
Byłeś polecony panu de Treville, wszak prawda?
Tak, eminencjo. Lecz właśnie w tej niefortunnej sprawie w Mont...
List ci zaginął, podjął kardynał. Tak, wiem o tym. Lecz pan de Treville jest znakomitym fizjonomistą i ocenia ludzi z pierwszego wejrzenia, a wskutek tej oceny umieścił pana w pułku szwagra swojego, pana de Zessar, pozwalając ci się spodziewać, iż niedługo wstąpisz do muszkieterów.
Wasza eminencja jest doskonale powiadomiony, rzekł D'Artagnan.
Od owego czasu miałeś przeróżne zdarzenia. Przechadzałeś się poza zabudowaniami Chartreux w dniu, kiedy byłoby stokroć lepiej, abyś się tam nie znajdował. Następnie wraz z przyjaciółmi odbyłeś podróż do wód Forsz. Towarzysze zostali po drodze, pan pojechałeś dalej. Nic dziwnego, ważne sprawy powoływały cię do Anglii.
Eminencjo, rzekł D'Artagnan zmieszany.
Jeździłem na polowanie do Windsoru, czy dokąd indziej. Nikomu nic do tego. Ja wiem wszystko, mój panie, bo powinienem wiedzieć. Po powrocie przywołany zostałeś przed oblicze znakomitej osoby i miło mi wiedzieć, że zachowujesz pamiątkę, jaką ci dała. D'Artagnan dotknął ręką diamentu, który dostał od królowej i odwrócił go szybko. Za późno jednak. Nazajutrz odwiedził cię pan de Cavoie, ciągnął dalej kardynał, i prosił pana, abyś przyszedł do mojego pałacu. Nie posłuchałeś go i bardzo źle zrobiłeś.
Eminencjo, obawiałem się, zdawało mi się, żem zasłużył na niełaskę waszej wielebności.
A to za co, mój panie? Za to, żeś słuchał rozkazu przełożonych i wypełnił go ze sprytem i odwagą, na jaką może by się nie zdobył nikt inny na twoim miejscu? Zasłużyć miałeś na moją niełaskę, gdy jesteś pochwały jedynie godzien. Ja tylko nieposłusznych karzę, a nie takich jak pan, co słuchają, zanadto nawet słuchają. A na dowód wspomnij datę dnia, w którym wzywałem ciebie i poszukaj w pamięci, co nastąpiło zaraz wieczorem.
Tak, prawda, przypominam sobie, tego wieczora właśnie uwieziono panią Bonancier.
D'Artagnan zadrżał. Przypomniał sobie, że przed pół godziną nieszczęśliwa kobieta była blisko niego. Przemknęła jak widmo gnane z miejsca na miejsce przez tego samego człowieka, wszechmogącego. Na koniec... Prawił dalej kardynał, ponieważ nie słyszałem nic o panu od niejakiego czasu, zapragnąłem wiedzieć, co porabiasz. Nadto należy mi się niejaka wdzięczność od pana. Zauważyłeś pewnie, jak we wszystkich okolicznościach miano, wzgląd dla ciebie... D'Artagnan ukłonił się z uszanowaniem. Otóż, mówił dalej kardynał, nie pochodziło to jedynie z naturalnego poczucia słuszności, lecz jeszcze z powodu planu, jaki nakreśliłem sobie co do pana. D'Artagnan, słuchając, nie mógł wyjść ze zdziwienia. Chciałem przedstawić ci mój plan tego właśnie dnia, w którym po raz pierwszy wzywałem pana. Nie stawiłeś się, jak wiesz. Masz szczęście, że przez opóźnienie nic nie tracisz, bo dziś dowiesz się o wszystkim.
Usiądź pan, proszę, tu przede mną, panie D'Artagnanie. Zanadto dobrym jesteś szlachcicem, aby słuchać stojąc.
Kardynał wskazał młodzieńcowi krzesło, a ten tak był zdumiony tym, co nastąpiło, że aby usiąść, czekał drugiego znaku.
Jesteś odważny, panie D'Artagnanie.
ciągnął kardynał. A co więcej, jesteś przezorny. Lubię ludzi z głową i sercem. Nie przerażaj się, mówił z uśmiechem. Ludźmi z sercem nazywam odważnych, nieustraszonych. Lecz uważaj, co powiem. Pan, chociaż młody i zaledwie w świat wchodzący, masz już potężnych nieprzyjaciół. Jeżeli strzec się nie będziesz, zgubią cię na pewno.
Niestety, eminencjo, odparł młodzieniec. Przyjdzie im to z łatwością, albowiem silni są i liczni, gdy ja sam tylko jeden.
Tak, to prawda, lecz chociaż sam jesteś, dokonałeś już wiele i dokażesz więcej. Nie wątpię o tym. Jednakże sądzę, że potrzebujesz przewodnika w karierze awanturniczej, jaką sobie obrałeś, bo jeżeli się nie mylę, przybyłeś do Paryża powodowany zuchwałą myślą zrobienia majątku.
Jestem w wieku szalonych nadziei, eminencjo, rzekł D'Artagnan.
Szalone nadzieje są tylko dla głupców, a ty, mój panie, masz głowę nie dla proporcji. Cóż byś powiedział na przykład o stopniu chorążego w gwardii mojej, a po kampanii o dowództwie pułku?
O, eminencjo,
przyjmujesz, wszak prawda?
To jest, eminencjo, bąkał D'Artagnan zmieszany.
Jak to? Odmawiasz? Zawołał zdziwiony kardynał. Służę w gwardii jego królewskiej mości, eminencjo, i nie mam powodu być niezadowolony. Zdaje mi się, mówił kardynał, iż gwardia moja jest także gwardią królewską i że kto tylko służy w armii francuskiej, przez to samo służy królowi.
Wasza eminencja źle pojął moje słowa.
Pragniesz znaleźć powód, wszak prawda? Otóż jest. Awans, kampania, jaka się zapowiada, sposobność, jaką ci podaję i masz już tłumaczenie przed światem, a dla ciebie samego konieczność protekcji silnej i pewnej. Albowiem potrzeba, byś wiedział, mości D'Artagnanie, że ciężkie skargi na ciebie doszły uszu moich. Wiem, iż nie wszystek czas twój w dzień, a także i w nocy, poświęcasz służbie króla. D'Artagnan milczał, zaczerwienił się tylko okropnie. W dodatku, ciągnął kardynał, kładąc rękę na pilicę papierów, czytałem właśnie sprawozdanie tyczące się pana, lecz przed ukończeniem zapragnąłem pomówić z tobą. Wiem, iż jesteś odważny i zdecydowany na wszystko, a postępowanie twoje pod dobrym kierunkiem, zamiast cię sprowadzić na złą drogę, może ci zapewnić świetną przyszłość. Zastanów się więc dobrze i zdecyduj się od razu.
Dobroć waszej eminencji przejmuje mnie głęboką wdzięcznością, a poznając wielkość duszy jego, czuję się jak robak pełzający po ziemi. Lecz ponieważ wasza łaskawość pozwala mi mówić otwarcie, tu się zatrzymał.
Tak, proszę i pozwalam. Mów szczerze.
A więc powiem waszej eminencji, że wszyscy moi przyjaciele służą w muszkieterach i w gwardii królewskiej. Nieprzyjaciele zaś jakimś fatalnym trafem znajdują się w służbie waszej eminencji. Byłbym zatem źle przyjęty przez jednych i niedobrze widziany przez drugich, gdybym przyjął to, co mi ofiarowujesz tak łaskawie.
Czyżbyś uważał, iż za mało ci daję według twojej wartości, mój panie? Rzekł kardynał pogardliwie.
Przeciwnie. Wasza wielebność jest stokroć lepszy dla mnie niż zasłużyłem. Idziemy oblegać La Rochelle. Tam będę walczył pod okiem waszej eminencji. Jeżeli będę miał szczęście sprawiać się w sposób, który zwróci jego uwagę, to po wojnie będę przynajmniej posiadał jakieś prawo do łaski, co zarazem usprawiedliwi odznaczenie, jakim obecnie chce mnie wasza eminencja zaszczycić. Wszystko powinno mieć swój czas. Może później zdobędę prawo oddania się sam na usługi, gdy dzisiaj wyglądałoby, jak gdybym się sprzedał.
To znaczy, że nie chcesz mi służyć, mój panie, rzekł kardynał tonem oburzonym, w którym jednak czuć było szacunek. Zostań więc wolny i zachowaj swoją nienawiść i sympatię.
Eminencjo!
Dobrze, dobrze, przerwał kardynał. Nie mam żalu do pana. Pojmujesz jednak, że bronienie swoich przyjaciół i wynagradzanie ich sprawia dość kłopotu. Jednak dam ci pożyteczną radę. Strzeż się i myśl o sobie, panie D'Artagnanie, albowiem z chwilą, gdy wypuszczę cię spod mojej opieki, twoje życie nie będzie warte szelonga.
Będę baczny, eminencjo.
Odparł Gaskończyk z dumną pewnością siebie. Pamiętaj zaś w chwili nieszczęścia, rzekł Richelieu z dziwnym akcentem, że to ja sam ciebie szukałem i że robiłem, co było w mojej mocy, aby cię to nieszczęście ominęło.
Co bądź się stanie, rzekł D'Artagnan, kładąc rękę na piersiach i kłaniając się.
Będę wdzięczny do śmierci waszej eminencji za to, co obecnie dla mnie raczył uczynić. Zatem, jak już powiedziałem, panie D'Artagnanie, zobaczymy się po skończonej kampanii. Będę cię miał na oku, bo i ja się tam udaję. Ciągnął kardynał, wskazując ręką pyszną zbroję, którą zamierzał przywdziać. A po powrocie policzymy się. Eminencjo, zawołał D'Artagnan, oszczędź mi swojej niełaski. Pozostań bierny, jeżeli raczysz uznać, iż postępuję obecnie jak uczciwy człowiek. Młodzieńcze, rzekł Richelieu, jeżeli będę mógł raz jeszcze powtórzyć to, co dziś słyszałeś, przyrzekam, że ci to powiem. Ostatnie słowa kardynała wyrażały okrutną wątpliwość. Przeraziły też D'Artagnana bardziej niż groźba, bo były niejako przestrogą. Kardynał widocznie starał się uchronić go od grożącego niebezpieczeństwa. Otworzył usta, chciał odpowiedzieć, lecz Richelieu skinął ręką wyniośle i pożegnał go. D'Artagnan wyszedł, lecz na progu zachwiał się i mało brakowało, ażeby się nie cofnął. Wspomniał jednak poważną postać Atosa. Gdyby się związał z kardynałem, gdyby przyjął, co mu proponował, Atos ręki by mu nie podał. Nie chciałby go więcej znać. Jedynie ta obawa powstrzymała go. Taki to jest wpływ rzetelnie wielkiego charakteru na otaczających. Młodzieniec wyszedł tymi samymi schodami, które przebył przed godziną. Zastał przed bramą Atosa i czterech oczekujących na niego muszkieterów, już bardzo zniecierpliwionych. Uspokoił ich paru słowami, a Planchet pobiegł donieść innym posterunkom, że nie potrzebują dłużej pilnować, ponieważ D'Artagnan cały i zdrowy wyszedł z Palais Cardinal. Gdy już znaleźli się u siebie, Atos, Aramis i Porthos zapytali o powód tego nadzwyczajnego wezwania. D'Artagnan opowiedział jedynie, że pan de Richelieu kazał się stawić dla zaproponowania mu służby w gwardii ze stopniem chorążego, lecz on nie przyjął tej łaski. Dobrze zrobiłeś, zawołali razem Porthos i Aramis. Atos zadumał się głęboko i milczał, lecz gdy zostali sami, powiedział: postąpiłeś jak powinieneś, D'Artagnanie, lecz kto wie, może źle uczyniłeś. D'Artagnan westchnął. Słowa przyjaciela odpowiadały jego tajemnej myśli. Coś mu mówiło, że wielkie nieszczęścia czekają go w przyszłości. Cały następny dzień upłynął na przygotowaniach do wymarszu. D'Artagnan poszedł pożegnać pana de Treville. Wierzono jeszcze, że rozłączenie gwardii od muszkieterów będzie jedynie chwilowe. Król tegoż dnia miał odbyć narady w parlamencie, a nazajutrz także wyruszyć. Pan de Treville zapytał tylko D'Artagnana, czy może mu być w czymś pomocny, na co tenże z dumą odrzekł, że ma już wszystko, co potrzeba. W nocy zebrali się wszyscy gwardziści pana de Zesar i muszkieterzy pana de Treville, ci, których łączyła przyjaźń. Rozstawano się z nadzieją zobaczenia, kiedy się Bogu spodoba i jeżeli się Bogu spodoba. Bawiono się wesoło, hałaśliwie, noc zeszła szybko, bo wiadomo, że tylko nadzwyczajną hulanką i oddaniem się zabawie zagłuszyć można niepokój wewnętrzny. Nazajutrz rano, na pierwszy odgłos trąbki, przyjaciele rozłączyli się. Muszkieterowie pospieszyli do pałacu pana de Treville, gwardziści do pana de Zesar. Następnie dowódcy poprowadzili swoje pułki do Luwru, gdzie król miał uczynić przegląd. Król był smutny i cierpiący, co mu odjęło niemało rycerskiej postawy. Rzeczywiście w przeddzień dostał napadu febry podczas narad parlamentarnych, właśnie gdy sprawował urząd najwyższego sędziego sprawiedliwości. Pomimo to zdecydowany był wyruszyć za armią wieczorem i teraz uparł się zrobić przegląd osobiście, spodziewając się pokonać chorobę ruchem i zajęciem. Po przeglądzie jedynie gwardia wyruszyła, muszkieterzy mieli dopiero iść razem z królem, co pozwoliło Porthosowi przejechać się jeszcze w swoim pysznym umundurowaniu po ulicy Uzurs. Prokuratorowa oglądała go jeszcze paradującego w nowym mundurze i na pięknym rumaku. Nie mogła obojętnie patrzeć, jak mijał jej dom, zanadto go kochała. Dała znak, aby zsiadł z konia i przyszedł do niej. Porthos wyglądał wspaniale. Ostrogi dzwoniły, pancerz błyszczał, a szpada zuchwale obijała się po łydkach. Tym razem dependenci nie zdradzali ochoty do śmiechu. Porthos miał minę, jakby za najmniejsze ubliżenie chciał obcinać uszy. Nasz piękny muszkieter został wprowadzony do pana Coquenot, którego małe, siwe oczka paliły się złością na widok świetnego kuzynka błyszczącego nowym strojem. Jednak pewne przypuszczenie pocieszało go wewnętrznie. Mówiono, że kampania będzie ciężka, wojna krwawa. Miał zatem błogą nadzieję, że Porthos nie powróci żywy. Porthos nagadał masę grzeczności panu Coquenot i pożegnał się z nim serdecznie.
Pan Coquenot ze swej strony życzył mu wszelkich możliwych pomyślności. Co się tyczy pani Coquenot, nie była ona w stanie zapanować nad wzruszeniem i zalała się łzami, lecz nikt nie ośmielił się fałszywie tłumaczyć tej boleści. Wiedziano bowiem, że bardzo kocha swoich krewnych, z powodu których nieraz ciężkie utarczki staczała z mężem. Prawdziwe pożegnanie nastąpiło dopiero w pokoju pani Coquenot, a było rozdzierające. Dopóki tylko prokuratorowa mogła dojrzeć kochanka, dawała mu znaki pożegnania białą chustką, wychylając się oknem z taką nierozwagą, jakby miała zamiar rzucić się z wysokości i podążyć za najmilszym. Porthos przyjmował te oznaki czułości jak człowiek przywykły do podobnych objawów. Dopiero zawracając przy końcu ulicy, uniósł kapelusz w górę na znak pożegnania. Aramis inaczej używał ostatnich chwil. Pisał długi list. Do kogo? Nikt o tym nie wiedział. W sąsiednim pokoju Ketty, która jeszcze tego wieczora wyjeżdżała do Tours, oczekiwała na rozkazy. Athos zaś małymi haustami wypróżniał ostatnią butelkę wina hiszpańskiego. Przez ten czas D'Artagnan maszerował w szeregach swojego pułku. Na przedmieściu Saint-Antoine odwrócił się i patrzył wesoło na Bastylię. Lecz ponieważ przypatrywał się tylko Bastylii, nie widział Milady, która siedząc na pysznym koniu izabelowatym, wskazywała go palcem dwom ludziom podejrzanej powierzchowności, a ci zbliżyli się do szeregów, aby mu się dobrze przypatrzeć. Nareszcie pokazali oczami D'Artagnana, a Milady skinęła głową, że to właśnie ten sam. Następnie pewna, że się nie pomylą przy wykonaniu jej rozkazów, zacięła konia i znikła jak widzenie. Dwaj mężczyźni udali się za pułkiem. Przy końcu przedmieścia Saint-Antoine dosiedli osiodłanych koni, które oczekując na nich, trzymał za uzdy służący bez liberii.